W takim razie Aleluja. No tu też. Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa za łaskę, którą dałeś nam w Twoim Synu i za to, że możemy, Panie, mieć ten czas rozważania, studiowania, medytacji nad Twoim Słowem. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że tak jak powiedziałeś, niebo, ziemia przeminą, ale słowa Twoje trwać będą na wieki. I chcemy być prawdziwie uczniami Twoimi, którzy wytrwają w Twoim Słowie i doświadczą prawdę tego, kim jesteś, co dla nas zrobiłeś, abyśmy doświadczyli tej wolności dzieci Bożych, abyśmy chodzili w Twojej obecności, w Twojej chwale, w Twojej mocy, w Twojej świętości, w Twojej miłości, Panie, w poznaniu i we wszystkim tym, Panie, co dla każdego z nas przygotowałeś, we wszelkich obdarowaniach, Panie, i powołaniach w imieniu Jezusa. Amen. Aleluja. Chcę mówić dzisiaj w takim temacie z Ewangelii Marka, z ostatnich fragmentów tej Ewangelii, z 16 rozdziału. Chcę mówić o znakach, które towarzyszą wierzącym. Jeżeli jesteś wierzącym, to znaczy, że to się tyczy też ciebie. I chcę mówić o wadze tych rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne dla nas, jako ludzi wierzących, abyśmy też właściwie to rozumieli. Dlatego też będę dzielił się na ten temat i może zacznę czytać od wersetu 14. Nie, może 15. No dobrze, 14 i aż do końca. Ok? Także otwieramy swoje uszy, serca i czytamy. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich za niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby co trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus do nich powiedział, został wzięty do góry, do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał, potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Znamy ten fragment, tak, z Ewangelii Marka. I ja tu się chcę skupić na tym wersecie 17, że tu jest powiedziane, i te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. I chciałbym tutaj też wyjaśnić takie te słowo, które tutaj Jezus mówi, że ci, którzy uwierzą, tak, tutaj mamy tak w Ewangelii, ale te słowo uwierzą, to nie jest tak uwierzą, tak właściwie tłumaczone, ale którzy wierzą albo są wierni. To jest bardzo ważne to, co ja mówię, bo uwierzyć to można kiedyś, a dzisiaj już można nie mieć wiary. To jest czas teraźniejszy ciągły. Ci, którzy wierzą cały czas, ci, którzy wierzą, są wierni. To słowo greckie, słowo wiara, nie jest czasem przeszłym, ale jest czasem teraźniejszym, ciągłym. Wierzą, ciągle wierzą, są wierni, trwają w wierze nienagani. Amen? To jest bardzo ważne i podkreślam to, że to jest bardzo ważne. I teraz tu jest powiedziane, że ci, którzy wierzą, którzy są wierni Chrystusowi i będą ochrzczeni, zostaną zbawieni. Też słowo zbawić, słowo soteria w języku greckim ma taką pojemność olbrzymią. Bo no, kiedy my mówimy o zbawieniu, ono tyczy się, nie, zazwyczaj myślimy, że chodzi, że pójdziemy kiedyś do nieba, tak? Że tu chodzi o życie wieczne, ale tak naprawdę życie wieczne zaczyna się nie po naszej śmierci, ale życie wieczne zaczyna się w momencie, kiedy rodzimy się na nowo, bo kto ma syna, ma żywot wieczny. Amen. Jeżeli ja mam syna w swoim sercu, to ja już jestem uczestnikiem życia wiecznego. Amen. A słowo zbawił ma takie znaczenie też pojemne, ponieważ ono mówi odnośnie uzdrowienia, odnośnie uwolnienia nas z grzechów, uwolnienia nas od mocy starej grzesznej natury, uwolnienia nas od przekleństw, uwolnienia nas od wszelkich problemów, nieszczęść i tak dalej. Słowo zbawił ma taką, tak dużą pojemność znaczenia. Amen. I oczywiście też chodzi o wieczność. Amen. Bóg ratuje nas, zbawia nas, ale przede wszystkim, kiedy Ewangelię mówimy, to kiedy mówimy o Ewangelii o zbawieniu, to przede wszystkim akcent jest położony, wiecie na czym? Na to Syn Boży się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Ale co były to te dzieła diabelskie? Grzechy. Dzieła diabelskie to były grzechy, bo z powodu grzechu jesteśmy oddzieleni od Boga, tak? Czyli Ewangelia kładzie nacisk, jeżeli już mówimy o zbawieniu, ona kładzie głównie nacisk przede wszystkim o zbawieniu nas od grzechów. I jeżeli chodzi o zbawienie nas od grzechów, to wierzę, że to się zaczyna po pierwsze od tego, że rozumiemy drogę pojednania z Bogiem, oczyszczenia z grzechów, uwolnienia nas od poczucia wstydu, hańby, potępienia, niegodności bycia przed Bogiem. Amen? To jest pierwsza rzecz, którą Bóg daje nam, czyli to zbawienie nas od naszych grzechów, które niosą w nas te poczucie winy, potępienia, oddzielenia nas od Boga, że jesteśmy niegodni. Amen? I Ewangelia objawia nam Boże usprawiedliwienie, czyli przebaczenie, oczyszczenie nas z grzechów. Amen? Ale druga rzecz, jeżeli chodzi o te zbawienie, to pokazuje nam to, co Jezus co powiedział, że jeśli poznacie prawdę i wytrwacie w moim słowie, prawdziwie wolni będziecie. Tak? Jest zbawienie nas od grzechu. Grzeszki, te takie uczynki, to są te rzeczy, któreśmy popełnili, tak? Wobec ludzi, wobec Boga, tak? I Bóg chce nam to anulować przed swoim obliczem i w naszych sercach. Amen? I to się nazywa usprawiedliwienie. Kiedy słyszymy Ewangelię, pokutujemy, to znaczy Bóg te wszystkie grzechy chce przebaczyć przed swoim obliczem i w twoim sercu. Te grzechy, które popełniłeś i które jeszcze popełnisz. Amen? Wszystko dzieje się w oparciu o wiarę w śmierć Chrystusa, jego zmartwychwstanie, czyli wiarę w jego ukrzyżowanie. W tym momencie, kiedy pokutujemy i wierzymy, tak, poddajemy swoje życie Chrystusowi, czyniąc go Panem, Zbawicielem, wtedy te grzeszki zostały przebaczone. Amen? Te wszystkie grzechy, te uczynki. Ale to jest początek zbawienia, bo dalszą częścią tego zbawienia jest, aby nas uwolnić od grzechu, tak? I w momencie, kiedy przyjmujemy chrzest, w tym momencie deklarujemy wiarę, że jesteśmy uwolnieni od mocy grzechu, bo kiedy dajemy świadectwo chrztu wiary, to w tym momencie deklarujemy, że wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany, wraz z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. I szósty rozdział listu do Rzymian właśnie o tym mówi. Mówi nam o tym, że kiedy przyjmujemy chrzest, jesteśmy jakby przyobleczeni do nowego życia, żeby teraz nasze członki, naszego ciała żyły dla prawości, dla sprawiedliwości Bożej. Czyli chrzest grzebie nasze życie stare, jest aktem przymierza z Bogiem i jest aktem inicjacji duchowej, przyobleczenia twoje ciało, twoją grzeszną naturę do świętego, sprawiedliwego życia. Amen? I ta rzeczywistość dzieje się w twoim duchu, ale jest fizyczną też manifestacją Ducha Bożego, która przeobleka twoje grzeszne ciało. To wcale nie oznacza, że już nigdy nie zgrzeszysz, ale oznacza to, że teraz, kiedy stałeś się dzieckiem Bożym, bo narodziłeś się na nowo, bo wyznałeś wiarę w Chrystusa, tak pokutowałeś i wyznałeś, odrodziłeś się na nowo, przyjmujesz chrzest, czyli przeoblekasz się w Chrystusa i czyli deklarujesz teraz życie dla sprawiedliwości Bożej, masz w sobie potencjał sprawiedliwego życia, prawego życia, aby być wolnym od grzechu. Wcześniej tego nie miałeś, ale w momencie teraz swojej deklaracji, swojej wiary przed Bogiem, przed ludźmi otrzymujesz ten potencjał. Amen? I musisz teraz wytrwać w tym potencjale. I tu jest powiedziane, kto wierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. I teraz zobaczcie, zbawiony będzie. Czy to jest cały czas to słowo zbawiony, to jest progres. Rozumiecie? To jest coś, co po prostu jest stylem życia. Coś, co jest przez całe nasze życie. Nie, że wiecie, o, ja już się pomodliłem, przyjąłem Pana Jezusa i idę do nieba, tak? No tak, idziesz do nieba, ale jest warunek. Jeśli będziesz wierny, jeśli będziesz trwał w wierze. I Ewangelia Mateusza o tym jasno nam objawia, że w 24 tam rozdziale, że może przeczytam tam w Ewangelii Mateusza 24, że idźcie tam na cały świat, głoście Ewangelię, tak dalej, znaczy zaraz ja to przeczytam. A, werset 13. Tu jest powiedziane o tym, o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa i jest powiedziane, że bezprawie się rozmnoży, przed to miłość wielu oziębnie. I tu chodzi o wierzących ludzi. Czyli jakby czasy ostateczne będą charakteryzowały się tym, że miłość, i tutaj słowo miłość jest agape, że wielu oziębnie, i tu chodzi o ludzi wierzących w kontekście czasów ostatecznych. I później jest dalej powiedziane, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I to jest takie dla nas wyzwanie. Czasy ostateczne będą charakteryzowały się odstępstwem od prawego stylu życia. I to, co czytamy, Paweł mówi w liście do tam chyba Tesaloniczan, tak, czy Tymoteusza. On mówi, że w dniach ostatecznych tam ludzie będą tacy i tam właśnie jest degradacja ludzkiego charakteru, tam nie miłujący Boga, a miłujący bardziej rozkosze i tak dalej. Czyli cechą czasów ostatecznych będzie to, że bezprawie się rozmnoży, przez to miłość wielu braci, sióstr oziębnie. I ta miłość to jest ta agape, i to jest ta nasza miłość do Boga i miłość do siebie wzajemnie. Amen. To, że my deklarujemy swoje poddanie dla Chrystusa. A Jezus mówi, kto mnie miłuje, ten co słów moich będzie słuchał i będzie ich przestrzegał. Czyli my naszą miłość do Boga udowadniamy przez nasze posłuszeństwo dla Chrystusa, dla Ewangelii. Amen. I tak naprawdę o to toczy się bój. I o tą prawdę Ewangelii. Czy rozumiemy, po co za nas Chrystus umarł? Żeby nam przebaczyć grzechy, wyzwolić nas od grzechu i abyśmy byli ciągle w procesie pielgrzymki zbawienia wiecznego. Amen? My jesteśmy ciągle w tym procesie. I później, może teraz wracamy do Ewangelii Marka. I to słowo jest powiedziane, tam co czytamy, tego 16 Marka, że kto ochrzczony zostanie zbawiony, będzie, tak? Czyli będzie, bo jest na tej drodze wiary, bo on uwierzył, wierzy, ochrzcił się i wierzy. Jeśli wierzy, będzie zbawiony. Ale Słowo Boże mówi, można odpaść od wiary, tak? Można odpaść od wiary, czy nie można? Można.
Czyli my mamy cały czas być wierni Chrystusowi. Nasza wierność Chrystusowi tak naprawdę opiera się na bardzo prostych faktach. Kim jest Chrystus? Po co On za nas umarł i jak to się ma dla nas? Czyli kim jest Chrystus? Że jest Synem Bożym, że jest Bogiem, że jest człowiekiem, że jest Mesjaszem, że jest tym, co zapowiadali prorocy. On jest naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem. I On umarł po to za nas, aby nas oczyścić z grzechów i dać moc do wolności od grzechu, abyśmy, będąc Mu wierni, doświadczyli życia wiecznego. Amen. I Chrystus coś dla nas zrobił, a po to On umarł na krzyżu. Jego krew jest przelana po to, aby nas oczyścić z grzechów. Kiedy On zmartwychwstaje, On daje nam możliwość odrodzenia duchowego, ale też mówi o obietnicy Ojca, o Duchu Świętym. Amen. Czyli Ewangelia tak naprawdę dotyka tematu dzieła odkupienia przez Syna, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, ale również zapowiada dalszą drogę zbawienia i osobę Ducha Świętego, który jest dany po to, aby nas pouczać, prowadzić, aby nas zachować w tym zbawieniu. Amen? I jeżeli tylko skończymy na osobie Ducha Świętego, to też nie rozumiemy tak do końca dzieła zbawienia. Musimy rozumieć osobę Jezusa Chrystusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego dzieło, ale też musimy rozumieć osobę Ducha Świętego, po co On jest dany. I to jest ważna część tego, co teraz się chce na czym skupić. I tu jest powiedziane, zobaczcie, że te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Jeżeli ja jestem człowiekiem wierzącym, to Słowo Boże objawia to, że mają ci towarzyszyć znaki. I tutaj jest kilka znaków. I wiecie co? To nie jest coś, co było zarezerwowane dla apostołów. Bo tak tutaj nie pisze, tylko pisze, kto wierzy i ochrzczony zostanie. Tu nie pisze, że apostołom te znaki będą towarzyszyły. Tu pisze, że to kto wierzy i ochrzczony zostanie, jest wierny Chrystusowi, te znaki mu będą towarzyszyć. I teraz słowo znaki. Ja tutaj sobie zobaczyłem w konkordancję, gdzie to słowo występuje w ogóle i co ono oznacza. I zaraz wam przeczytam. Słowo znak, semeion, czyli pisze tak, znak, wskazówka, dany przez Boga, symptom, objaw, dowód, hasło, sygnał. To słowo również występuje w wielu fragmentach Ewangelii, kiedy Jezus mówi na przykład, ród zły, cudzołożny, znamienia szuka, czyli znaku szuka. Albo na przykład, ale mu żaden znak nie będzie dany w Ewangelii też tutaj Mateusza. To oni się domagali, faryzeusze od niego. Albo znak Syna Człowieczego. Także na przykład kiedy faryzeusze domagali się, no uczyń znak, a Jezus mówi, o ród zły, cudzołożny, wam żaden znak nie będzie dany, jak tylko znak Jonasza. I On mówi o swoim zmartwychwstaniu. A jednak Jezus czynił znaki i cuda. Ale dla pewnej grupy ludzi, którzy kusili Pana Jezusa Chrystusa, oczekując od Niego cudu i byli w tym zuchwali, On powiedział, nie będzie wam dany. Ja myślę, że ważną rzeczą w tym wszystkim jest, jeżeli chcemy objawienia Bożej mocy, Bożych znaków, to musi być właściwa postawa serca. Bo jest napisane, nie będziesz kusił Pana Boga swego nadaremnie. Także myślę, że Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. I wiemy, że Jezus dokonywał znaków, masę i cudów, ale w konfrontacji z faryzeuszami powiedział, o nie, nie, wy jesteście rodem złym, cudzołożnym. Czyli dla rodu złego, cudzołożnego, dla takich, jak i byli faryzeusze, którzy nie pokutowali, bo oni byli tymi, którzy stali z daleka, kiedy przyszedł Jan Chrzciciel i wzywał do upamiętania, a oni byli tymi znawcami, teologami i stali z rękami w kieszeniach i co ten Jan Chrzciciel świruje? Co on tu chce? I to jest właśnie taka postawa ludzi religijnych. Oni im się wydaje, że oni wszystko wiedzą, oni są teologami, znawcami Boga, a tu się wyrywa jakiś tam Jan Chrzciciel, je szarańcze, rozumiecie, pości, no dziwnie się może zachowuje, no nie, bo może miał takie długie włosy, może tam w tym był ubrany w tam jakoś tak dziwnie, tak, w skórę. No taki no dziwoląg wyskoczył, nie? I on wzywa cały naród do upamiętania, tak? A faryzeusze stoją w tym wszystkim i co? I krytykują. Nawet Jan Chrzciciel się do nich odwraca i mówi. I co im mówi? Plemię żmijowe nazywa ich. Nawet Jan Chrzciciel, mówię, nie zostawił na nich suchej nitki, tak samo jak Pan Jezus. Pomimo to, że ci ludzie byli przedstawicielami dla ludu Bożego Izraela w tamtym czasie, jako przedstawiciele Bożej władzy, jako przedstawiciele Bożych pomazańców, którzy mieli prowadzić lud Boży do Boga, do poddania dla Boga, to jednak się okazało, że byli hipokrytami. I to, co piętnował Pan Jezus wśród tych faryzeuszy, to przede wszystkim to, że oni mieli swoją pozycję religijną dla pozycji władzy i dla pieniędzy. I to Pan Jezus krytykował, tak? Ale z kolei też ostrzegał takich zwykłych wierzących, mówił i tak, to, co ci wam faryzeusze mówią, to mówi tak, Pan Jezus, oni dobrze mówią, ale nie czynią i nie postępujcie w ich uczynkach. Czyli oni ogólnie drogę Bożą ogłosili, ale sami tym nie żyli. I my musimy teraz zawsze mieć tę właściwą wywagę w stosunku do Boga. Jeżeli ktoś głosi Słowo Boże, jak byli to na przykład faryzeusze, oni pewne nauki dobre głosili, pewne były złe, ale ogólny przekaz był niby dobry. Ale chodziło głównie o to, żebyśmy byli posłuszni Panu Bogu, tak? I pomimo to, że oni nie chcieli albo nie czynili, nie żyli tym słowem, to nie zwalnia nas to z odpowiedzialności, że my nie możemy patrzeć się na innych, ale my sami musimy zadbać o to, czy jesteśmy posłuszni Bogu. Amen. Nie patrzmy się na innych. Nieważne, czy ten, czy tamten brat, czy siostra głosi Słowo Boże, a tak nie żyje. To, co mówi, jeżeli to jest zgodne ze Słowem Bożym, czyni, ale według jego uczynków nie postępuj. To znaczy co? Dobrze mówi, ale nie czyni. Tak? Czyli to, że ktoś dobrze mówi, a nie czyni, to wcale nie zwalnia mnie z odpowiedzialności, żebym ja był posłuszny Bożemu Słowu. Amen. Czyli te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. I pierwszy, jaki tu znak jest, że w imieniu moim demony wyganiać będą. W niektórych kręgach chrześcijańskich mówi się o egzorcyzmach. Strasznie nietrafione słowo. Występuje tylko raz w Dziejach Apostolskich. W kontekście takim, jak byli synowie z Cewy, kapłana i mówili tak, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w imieniu w imieniu Jezusa Chrystusa, którego głosi Paweł i chcieli tam wypędzić demony, a te demony w tej osobie niestety powiedziały tak, no Jezusa znamy, Pawła znamy, a wy coście za jedni. I widzimy, że ci ludzie nie mieli autorytetu. Ci synowie z Cewy, i tam jest napisane, że oni byli zaklinaczami żydowskimi. Tamte słowo zaklinacz w naszych Bibliach brytyjskich tłumaczone jest właśnie słowo egzorcyzmo. I można to przetłumaczyć również jako szamani. Także słowo egzorcyzmo występuje tylko raz w Biblii, w Dziejach Apostolskich, w negatywnym słowa tego znaczeniu. Raz. Egzorcyzmo, egzorcyzmować, czyli być szamanem. Skąd się to wzięło w chrześcijaństwie? W ogóle pomylenie pojęć. No. Także widzimy, że po prostu to słowo związane z demonami nie ma nic wspólnego z egzorcyzmem, bo te słowa odnośnie wypędzania demonów jest wypędzać, wyganiać, wyrzucać demony, czy złe duchy, czy nieczyste duchy. I ci ludzie wierzący to są ci, co wierzą w Jezusa Chrystusa i rozumieją moc imienia Jezusa. I teraz zobaczcie, apostołowie, uczniowie Pana Jezusa, i nie tylko apostołowie, dwunastki, ale również iś tam 70 było, Jezus ich posłał i dał im moc nad demonami. Tak? I to słowo moc nad demonami, tam jest autorytet, jest słowo eksuzja, władza. I chcę wam powiedzieć, że są takie dwa słowa w języku greckim, moc, eksuzja i dynamis, i one mają dwa różne znaczenia. Jezus przed zmartwychwstaniem, kiedy żył na ziemi, dał swoim uczniom moc, eksuzja nad demonami, czyli autorytet nad demonami. Co to było? Jego imię. A imię Jezus oznacza Jahwe zbawia. Bóg zbawia, ratuje. I oni jeszcze nie byli odrodzeni duchowo, bo odrodzenie duchowe następuje dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa. Musimy to widzieć jasno. Oczyszczenia serc było na skutek upamiętania i przyjęcia chrztu od Jana Chrzciciela, ale jeszcze to nie było odrodzenie duchowe. Dopiero poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, poprzez to, kiedy Jezus zmartwychwstał, pokazał się w niedzielę zmartwychwstania i tchnął na uczniów ducha. Oni wtedy się odrodzili. Wtedy narodzili się na nowo. Ich duch ludzki i duch Boga złączył się w jednego ducha i to jest odrodzenie duchowe. Ale chcę wam pokazać ten fakt, że pierwsi uczniowie i dwunastka i tych 70 uczniów, Jezus ich wysłał, posłał ich, aby wypędzali demony. I dał im eksuzję, dał im władzę, posłał ich w swoim imieniu. I oni wypędzali demony. I wśród tych ludzi był Judasz Iskariota, zdrajca. Tak? Był. Był zdrajcą. I później w pewnym momencie stał się człowiekiem niewierzącym. I on wypędzał demony i uzdrawiał chorych. Ze względu, że on był taki pobożny? Nie. Cały czas kradł. Do czego tyczy się eksuzja? Do delegowania ciebie do władzy. To jest tak jak policjant, który wychodzi w mundurze, on reprezentuje władzę i może być łajdakiem. Może być? Może być. Łapówkarzem może być, ale pomimo to wychodzi na ulicę i reprezentuje władzę. I ty jesteś obywatelem, tak? Jedziesz sobie samochodem i taki policjant cię zatrzymuje, a ty wiesz, że ten policjant jest twoim sąsiadem i że jest łajdakiem. Bije żonę na przykład, ale jest policjantem. No ale ty przekroczyłeś prędkość i on mówi mandat, a ty powiesz, ja nie zapłacę mandatu. No jak, mi nie zapłacisz, to nie mi, to ty państwu masz zapłacić mandat, bo złamałeś prawo. No i myślisz, że będziesz miał dobrą argumentację? Chcesz czy nie chcesz, zmierzysz się z mocą prawa. Pomimo to, że ten człowiek, który je reprezentuje, jest niegodny, by w taki sposób je reprezentować. Może bierze łapówki za mandaty, rozumiecie? Od ciebie nie chce przyjąć. Ale chcę wam powiedzieć to, że pomimo to, że kiedy rodzimy się na nowo, mamy tą pozycję, właśnie jak ci policjanci, mamy ten mundur Boży. I demony chcą czy nie chcą, muszą mieć przed nami respekt. Tak jak przestępcy chcą czy nie chcą, muszą mieć
przed policjantami respekt. Amen. Ale jest druga rzecz jeszcze odnośnie mocy, która jest tym dunamis. No jest policjant ubrany, ma mundur, fajnie, ale on jeszcze ma moc, ma dynamis, ma giwerę, ma radio, ma posiłki. Cały sztab ludzi za sobą. Rozumiecie? Pałkę. Także, wiecie, lepiej mu nie podskakiwać. Tak? Także my musimy to widzieć, że kiedy rodzimy się na nowo, to mamy ten mundur. Już możemy jakby wyjść na ulicę i zrobić wrażenie i przestępcy będą przed nami drżeli. Ale w niektórych momentach i w niektórych sytuacjach nie wystarczy mundur, bo musi być i pałka, i spluwa, i wsparcie. I moc. To jest ta właśnie ta moc. I teraz my jako chrześcijanie musimy również doświadczyć mocy. Ja wierzę, że ta moc, o której Jezus mówił, to On mówił o też, że będziecie świadkami moimi, weźmiecie moc z wysokości, tak? Mówił o Duchu Świętym i tam jest słowo dynamis. I wierzę, że jeżeli chodzi o zbawienie, bo że to jest te pełne wyposażenie nas w rozumienie Golgoty, odrodzenie duchowe, czyli kiedy Jezus tchnął na nas ducha, bośmy się narodzili na nowo, bośmy wyznali wiarę w Chrystusa, ale jest również moment dynamis. Jezus powiedział, czekajcie na obietnicę Ojca. I tu jest właśnie po autorytecie imienia Jezus następny znak, nowymi językami mówić będą. I to jest zarezerwowane do mocy Ducha Świętego. Zgodzicie się z tym, czy nie? Dlaczego? Bo widzimy w Dziejach Apostolskich, jak Duch Święty na nich stąpił, mieli ten znak mówienia językami. I później również widzimy, jak w domu Korneliusza Piotr głosił i mówił o Jezusie Chrystusie i o odpuszczeniu grzechów, które jest w imieniu Jezusa Chrystusa, Duch Święty stąpił na tych pogan. I co się stało? Oni zaczęli mówić językami, a Piotr od razu to rozpoznał, że oni otrzymali Ducha Świętego tak samo jak i my na początku, bo później czytamy w 15 rozdziale, to było w 10, a w 15 rozdziale czytamy, jak Piotr stanął przed apostołami na synodzie jerozolimskim i mówił właśnie, zdawał sprawę z tego, jak to Bóg go użył dla pogan. I mówi, że podczas właśnie jego głoszenia Bóg przyznał się do nich, oczyszczając ich serca i dał im Ducha Świętego tak samo, jak i nam na początku. I odnosi się do czego? Do wydarzenia Pięćdziesiątnicy. A od wydarzenia Pięćdziesiątnicy aż do domu Korneliusza bibliści mówią, że upłynęło około tam kilkunastu lat do 15 lat. Czyli Duch Święty został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy na Kościół w Jerozolimie, dotykało to Żydów, ale później kilkanaście lat wcześniej, później Piotr zrozumiał, że Duch Święty również jest wylany tak samo i na pogan, że i poganie są uczestnikami Ducha Świętego. Tak samo jak i Żydzi. Dla niego to było wielkie objawienie. On myślał, że to tylko dla Żydów. Czyli te znaki. I ten znak mówienia językami jest właśnie tym znakiem dla niewierzących był wtedy. No i tu jest taki też problem, może być teologiczny, bo niektórzy mówią, no ale to wtedy to było dane na tamten czas, no i to miał być znak dla niewierzących i tak dalej, a po co ci jest to mówienie językami, a czy ktoś coś z tego zrozumie i tak dalej, i tak dalej. I jeśli weźmiemy sobie list Pawła, który mówi nam w temacie darów Ducha Świętego, tam w 12 rozdziale, od 12 się rozpisuje, aż do rozdziału 14, Od 13 rozdziału do 14 rozdziału, wiecie, Paweł pokazuje co najmniej 5 rodzajów języków. Naprawdę, 5 rodzajów języków może mieć wierzących, to jest co najmniej 5. Pokazać wam to? Co najmniej 5. I oczywiście jest znak mówienia językami dla niewierzących. Jest. I to było w dniu Pięćdziesiątnicy. Ale również mówienie językami miało zastosowanie osobiste, miało zastosowanie dla zboru. Ale jest też inny rodzaj znaku mówienia językami, który jest znakiem dla niewierzących. Bo ja mogę mówić po francusku tutaj w zgromadzeniu, nawet się tego nie uczyłem, nie znałem, a będzie siedział ktoś, kto zna francuski i on będzie słyszał, że ja mówię o wielkich dziełach Bożych, jeszcze mogę przy okazji powiedzieć mu o jego grzechach. Ja o tym nie wiem, ale Bóg wie i on będzie wiedział. I to będzie dla niego znakiem. I takie rzeczy się dzieją. Ale to nie zaprzecza temu, że mówienie językami po prostu już dzisiaj przeminęło. Że w ogóle te znaki przeminęły. Dzisiaj jest wiele takich różnych chrześcijańskich kościołów, wyznań, którzy negują tą część Pisma. Bo mówią, że to było w pierwszych wiekach. I to już przeminęło. To było w pierwszych wiekach, to przeminęło. Wypędzanie demonów, uzdrowienie, mówienie językami, moc Boża, to przeminęło. To tylko było dane na początku, dla pierwszego wieka kościołów. Ale 14 werset czytałem wam, że ukazał się Jezus 11 i gromił ich niewiarę i zatwardziały serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. Gromił ich niewiarę. W Ewangelii Łukasza gromił ich niewiarę, że nie wierzyli we wszystko, co jest napisane o nim u proroka, u Mojżesza, u proroków u Mojżesza w pismach. Ale po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Jezus w Ewangelii Mateusza mówi tak, że idźcie, głoście wszystkim narodom Ewangelię, chrzcząc w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, tak, i ucząc wszystkiego, co wam przykazałem, ja jestem z wami do skończenia świata. Wszystkiego. Ewangelia Marka czytamy. Wszystko to wszystko, że są znaki dla wierzących. Tak? Są. Wszystkiego. Czy koniec świata nastąpił? Nie. Skoro nie nastąpił koniec świata, no to my mamy głosić wszystko. Wszystko, co Jezus nakazał. I jest dużo rzeczy, co Jezus mówił. Począwszy podczas jego nauk, kiedy żył na ziemi, mówił o Duchu Świętym, mówił o przypowieści, ale po zmartwychwstaniu on szczególnie podkreślił pewne rzeczy. I teraz szybko wam przerzucę te rzeczy. No, Ewangelia Mateusza, po zmartwychwstaniu Jezusa, co? Chrzest i głosić wszystko, co wam nakazałem. Podkreślił wagę chrztu w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Łukasza co podkreślił wagę? Jaką wagę po zmartwychwstaniu, jakich nauk podkreślił? Nie wiecie, to wam przypomnę. Upamiętanie i odpuszczenie grzechów w imię Jego i idźcie do Jerozolimy i oczekujcie na obietnicę Ojca. Mówił o dwóch rzeczach. O upamiętaniu i odpuszczenie grzechów w imieniu Jego i o Duchu Świętym. W Ewangelii Marka czytaliśmy. O jakich znakach mówił? O naukach? Chrzcie, wypędzania demonów, znak mówienia językami, tutaj o uzdrowieniu, no tam, że będą jedli i nie zaszkodzi, że węże brać będą i tak dalej. To nie oznacza, że my teraz idziemy sobie, wiecie, do zoo i wkładamy rękę do gada i dajemy się gryźć. Nie o to chodzi. Ale wierzę, że o to chodzi, jeżeli jesteśmy posłani. I wierzę, że tu kluczem jest posłanie. Posłani. W zwiastowaniu Ewangelii. To tak jak apostoł Paweł i był na Malcie i sięgał gdzieś tam
po drzewo, po chrust na ognisko i był wąż i ugryzł go w rękę, tak? Wstrząsnął gada w ogień i dalej przyrządzał tam te ognisko i czy tam posiłek, a tamci Maltańczycy dziwili się i mówili, ojej, on powinien już paść trupem. Rozumiecie? A nic mu się nie stało. I oni dobrze wiedzieli, że ten wąż, który ukąsił apostoła Pawła, że to był jadowity wąż, bardzo jadowity, że normalny człowiek powinien umrzeć, ale apostołowi Pawłowi nic nie było. On nie zrobił tego specjalnie, dał się ugryźć wężowi i pokazał, jaką ma wiarę, tylko po prostu przez przypadek. Tak? Bóg go chronił. Jeżeli jesteśmy posłani, Bóg nas chroni, że mogą ci dać coś trującego. Jesteś zaproszony w gości, Bóg cię gdzieś posyła, jesteś zaproszony w gości. I były takie historie, się słyszy, że chcieli tam misjonarzy zatruć i dawali jakieś tam zatrute posiłki, a oni zjadali, dziękowali Bogu i nic im nie było. Ale to jest ten szczególna Boża opieka i ochrona, kiedy jesteś posłuszny Bogu i idziesz tam, gdzie On cię posyła. Wtedy masz ten znak. Okej? A nie, że ty będziesz teraz jadł wszystko, co jest niezdrowe. I mówisz, Pan mi błogosławi. Tak? I będziesz węże drażnił. No i później widzimy też ten znak, że będą na chorych kłaść ręce, a oni wyzdrowieją. No i niektórzy mówią, no, ale jak Pan Jezus się modli, to od razu byli ludzie uzdrowieni. Od razu, a dzisiaj to co? To nie od razu tak działa, ale tu słowo mówi, będą uzdrowieni. Tak? I Biblia mówi nam również apostoł Paweł o liczbie, w liczbie mnogiej o darze albo o darach uzdrawiania. Niektóre uzdrawianie następuje natychmiastowo, niektóre jest w procesie. Ale tu w Ewangelii Marka czytamy, że będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. I nie zawsze się to dzieje od razu, ale praktyką uczniów Pana Jezusa i samego Jezusa było to, że była modlitwa, wzywanie imienia Jezusa, a ludzie doświadczali uzdrowień. Tak? Niektórzy natychmiastowo, niektórzy w procesie. Na przykład była taka jedna sytuacja, kiedy Jezus napluł człowiekowi w oczy, znaczy tak nie bezpośrednio, tylko najpierw na ziemię, błotu, namaścił mu oczy i jeszcze powiedział temu biednemu ślepemu, idź do sadzawki. Był ślepy, Jezus napluł na ziemię, zrobił błoto, nałożył mu i mówi jeszcze, idź do sadzawki. No zuchwały ten Pan Jezus, ale człowiek nie dyskutował, zrobił to, poszedł jakoś tam, no wiadomo, mógł chodzić, mógł wiedzieć, że to jest w tamtym kierunku, jakoś tam się poruszał, poszedł, przemył te oczy i później tak widzimy, jak ten wzrok powracał do niego, że na początku widział ludzi jak drzewa i tak dalej. Także widzimy, że czasami uzdrowienie jest procesem, czasami jest natychmiastowo. Ale nie neguje to faktu, że te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. I dzisiaj po prostu rozbija się też jakby taka walka wśród chrześcijan, no jak to jest z tym wkładaniem rąk, czy każdy może ręce wkładać o chory, na chorych, dlaczego się modlimy, niektórzy ludzie są nieuzdrawiani, po prostu wiele jest takich różnych dziwnych rzeczy, że no są uzdrowienia natychmiastowe, niektóre są w procesie, modlimy się o ludzi, nie są uzdrowieni, no i czy z racji tego możemy tą część Biblii wyrzucić i powiedzieć, no to przeminęło, no ale po pierwsze Słowo Boże nie stwierdza, że to przeminęło, po drugie doświadczenia wielu chrześcijan nie są dowodem prawdy i wyznacznikiem prawdy Bożej. Amen? Czemu się tak dzieje, że niektórzy ludzie są uzdrawiani, niektórzy nie są? No oczywiście różne są, myślę, tego przyczyny. Niewiara, brak pokuty, jakieś tam rzeczy duchowe. No nie wiem, no ja po prostu nie rozumiem, czemu tak jest, ale jak pójdziemy do nieba, to się Pana Boga spytamy. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, ochrzczonym, to mam prawo modlić się o ludzi, tak, żeby byli zdrowi. Nawet jeżeli o kogoś się pomodlę, a on umrze, no to co z tego? To przecież moja modlitwa nie spowodowała tego, że on umarł. A miałem już takie przypadki, no i co, modliłem się o człowieka, nie jednego, drugiego i co, i są nieżywi, no i co? I zabierze mi to moją wiarę w to, że mam to robić, że Jezus powiedział, żebyśmy to robili. I jeżeli chodzi o uzdrowienie, czy ja jestem wystarczająco święty, wystarczająco namaszczony, wystarczająco wymodlony, wyposzczony, by kłaść na ręce na ludzi, oni będą zdrowi. Czy kto z was jest wystarczająco święty, wystarczająco się dużo wymodlił, wystarczająco dużo wypościł, by ludzie byli zdrowi? Kto z was tu na sali? Jest taki ktoś? Nie ma. To chwała Bogu, że nie ma. Bo Piotr, apostoł, kiedy uzdrowił człowieka, wiecie, w Dziejach Apostolskich czytamy, który był chromy, i on powiedział tak: człowieku, srebra ani złota nie mam, ale to, co mam w imieniu Pana Jezusa, wstań i chodź. Wziął go, podniósł. I człowiek wstał. A później dalej czytamy w Dziejach Apostolskich i ci ludzie się dziwią, jak on został, jak on go tam uzdrowił, a on mówi: słuchajcie, to nie stało się dzięki mojej pobożności, ale niech będzie wam wiadomo, że stało się to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, który ten człowiek uwierzył. Czyli ten człowiek miał wiarę, a Piotr mówi: to nie stało się dlatego, że ja byłem takim, bo jestem apostołem, wiecie, Pan Jezus dał mi klucze królestwa. Ja jestem pierwszym papieżem. Nie. On powiedział, że co? Że to nie dlatego, że jestem taki pobożny, ale dlatego, że znam moc imienia Jezus, a ten człowiek w to uwierzył. I dlatego on stoi przed wami zdrów. Czyli, bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, że nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, święty, pobożny, wymodlony, wystarczająco, no nie wiem, jakiś tam uduchowiony, żeby kogoś uzdrowić. Ty nie masz siły kogoś uzdrowić, ale niemniej jednak jest powiedziane tutaj w Ewangelii, że my będziemy kłaść ręce, my będziemy uzdrawiać, tak? Ale później jest powiedziane, że a oni poszli, głosili, a Pan potwierdzał ich słowa znakami, które mu towarzyszyły. Czyli my coś robimy, to my coś robimy, a Pan potwierdza. Ale to my mamy kłaść ręce na chorych. To my mamy się modlić, a Pan to potwierdza. I czasami nie potwierdza. Tak? Jest, skoro czasami nie potwierdza, to co? Masz to robić, czy masz to nie robić? Powiem inaczej. Ile razy uczyłeś się jeździć na rowerze? Pierwszy raz wsiadłeś na ten rower i co? Już umiałeś jeździć. Był ktoś taki z was? Ile razy... Ile razy uczyłeś się jeździć samochodem? Ile razy prawo jazdy zdawałeś? To ja nie powiem. Ile ja zdawałem? Ale zdałem. Nie, nie powiem. Nie, nie powiem. Ale chodzi o to, że wiara się rozwija. I nie możemy mierzyć swojej wiary przez pryzmat naszych niepowodzeń.
Człowiek wierzący to jest człowiek wierzący, wierny, nie poddaje się, bo my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Czyli pomimo to, że nie widzisz efektów w swojej wiary, to ty się nie poddajesz. A to, że inni tam są chrześcijanie, którzy mówią, nie, to nie z Boga, to z diabła, te uzdrowienia, to wszystko, to jest na nic, w ogóle to nie ma, bo to przeminęło. To wiecie co, dla mnie tacy ludzie, to w ogóle jeszcze pastorzy, to jest pomyłka. To ja mogę śmiało powiedzieć, że ci ludzie to są fałszywymi nauczycielami. Tak. Pytanie, dlaczego tak stwierdzam? Ano dlatego, że kwestionują to, co jest istotą Ewangelii. A istotą Ewangelii jest dzieło Chrystusa, dzieło Jego odkupienia. I wszystko to, o czym co ja mówiłem, tak, o tych znakach, to wszystko wynika w oparciu o śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I te znaki również z tego wynikają. Amen. To, że my możemy się modlić o ludzi chorych i wzywając imię Jezusa Chrystusa, ci ludzie będą zdrowi, to jest z powodu tego, że Jezus umarł za nas, zmartwychwstał i jego ranach jest również nasze uzdrowienie i również dał nam Ducha Świętego jako moc, jako ten, który poświadcza. Amen. I mowa o krzyżu dla niektórych jest głupstwem, ale dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Bożą. I niektórzy chcą mówić o Ewangelii, ale bez mocy Bożej. A moc Boża to jest ta dynamis, to jest również ta część Ewangelii o mocy Bożej, o manifestacji znaków i cudów. Bo jeżeli tylko ograniczymy mowę o krzyżu do mądrości, to wtedy po prostu ograniczamy osobę Ducha Świętego, robimy z Ducha Świętego kalekę. Ograniczamy, no bo dzisiaj to tylko mądrość nam została. No Duch Święty działa, ale jako mądrość. Jako jeszcze objawienie. Ale Paweł mówi, że dla nas, którzy wierzymy w mowę o krzyżu, on dla nas jest mądrością Bożą, mocą Bożą i uświęceniem. Amen? Czyli mowa o krzyżu to jest wszystko mowa o tym, co Jezus zrobił na krzyżu. I również do momentu tego daru Ducha Świętego, mocy Bożej, który Duch Święty potwierdza słowo Ewangelii. Amen? Te znaki, cuda, to Duch Święty to potwierdza. I ta mowa o krzyżu, jak to czytamy w Ewangelii, może teraz nie w Ewangelii, tylko w liście Pawła, to przeczytam tutaj tych parę myśli. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych Żydów, Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą i mądrością Bożą. Mocą i mądrością Bożą. A dzisiaj chrześcijanie mówią, mocy nie ma, ale mądrość jest. A na pierwszym miejscu mocą i mądrością Bożą. I Duch Święty dzisiaj objawia się, wiecie, jako mądrość, jako moc, objawienie, uświęcenie. Amen. I to wszystko jest wynikiem Chrystusa ukrzyżowanego. Nie możemy ograniczyć Ewangelii tylko, wiecie, do o tym, że mamy grzechy przebaczone, idziemy do nieba i to wszystko w Ewangelii. I jeszcze chrzcimy i koniec. I jak ja słyszę, wiecie, takie rzeczy, jak chrześcijanie na forach piszą, jak to uzdrowienie nie jest od Boga, jak wypędzanie demonów nie jest od Boga, jak mówienie językami nie jest od Boga, to wiecie co? To krew mi się burzy, tak powiem. Bo ci ludzie nie znają pism ani mocy Bożej. Gdzie w Piśmie Świętym jesteś w stanie mi udowodnić, że to przeminęło? Nie ma takich fragmentów w Biblii i nie znajdziesz. A to, że czasami nasze doświadczenia w naszej wierze są takie, no, że mówię, no, nie zawsze wszystko działa, to wcale nie oznacza, że nie mamy dalej iść w wierze, dalej nie ćwiczyć swojej wiary. To, że na przykład Jezus, Pan Jezus powiedział,
że będzie wielu, którzy powiedzą: Panie, Panie, w moim imieniu w demony wypędzać będziemy. Prorokowaliśmy i tak dalej. Cuda czyniliśmy, tak? A Jezus mówi: idźcie precz, nie znam was, wy, którzy czynicie bezprawie. To wcale nie neguje tego, co Jezus powiedział w Ewangelii Marka 16 rozdziale. Tam problem był taki, że ci ludzie to czynili, ale co? Czynili bezprawie, żyli w grzechu. I stają przed Panem i mówią: no Panie, my jesteśmy Twoi, wpuść nas do Twego Królestwa. A Pan Jezus powie: nie znam was. Dlaczego? Bo żyliście w grzechu. Judasz żył w grzechu? Okradał Pana Jezusa? Okradał? Okradał. Okradał? Okradał. I dzisiaj to jest właśnie to cały czas przed nami, że Ewangelia mówi nam o tym, że Jezus za nas umarł, za nasze grzechy, aby wyzwolić nas od grzechów i aby nas przysposobić do życia w tym świecie jako świadków, abyśmy byli Jego uczniami, abyśmy szli i głosili Ewangelię. W jaki sposób? Wzywali ludzi do upamiętania, do wiary, do chrztu, modlili się o chorych, wypędzali demony, modlili się o chrzest w Duchu Świętym. To jest ciągle aktualne. Amen. Ciągle aktualne. I kończąc już to, Paweł to podsumowuje tak w tej mowie o krzyżu. Mówi tak: ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Mądrość od Boga to jest sprawowanie naszej wiary. To jest wiedza wprowadzona w czyn. Sprawiedliwość to są te uczynki, które Bóg nam przeznaczył w Chrystusie Jezusie. To jest z Jego namaszczenia. Rozumiemy, że na drodze wiary możemy to osiągnąć, naszą sprawiedliwość przed Bogiem. Że tylko przez ofiarę Jezusa i pomoc Ducha Chrystusa jesteśmy pełnić te uczynki. Amen. Poświęceniem, czyli poświęcić, uczynić się dla Boga świętym, oddanym. Amen. Bo coś się w naszych sercach zmieniło, że teraz nasze serce chce Boga, bo On nas ozrodził, bo On dał nam nowe serce, nowego ducha. Teraz nasze serce pragnie Boga. Wcześniej nie pragnęło, ale teraz coś się zmieniło. Również to wynika z ofiary Chrystusa. I odkupieniem, słowo odkupić, nabyć z powrotem, koresponduje do słowa zbawienia. Odkupić, nabyć z powrotem. Do czego nas nabyć z powrotem? Do pierwotnego Bożego planu, aby człowiek chodził z Bogiem, chodził w relacji z Bogiem, chodził w Jego chwale, w Jego obecności, uczył się od Boga. Uczył się od Boga. Amen. Bo to, co Bóg zaplanował do człowieka na początku, to człowiek miał co robić? Miał wybór: albo zjeść drzewa poznania dobra i złego, albo zjeść drzewa życia. Bo mógł zjeść drzewa życia. Mógł? Mógł. Ale drzewo poznania dobra i zła reprezentuje moją niezależność od Boga. Że ja chcę sam uczyć się życia bez Boga. To tak jak dzieci, wiecie. One już myślą, że są dorosłe i po co tam się słuchać rodziców. No i to każdy z nas to drzemie, tak? Każdy, my zawsze byliśmy mądrzejsi. I tak jest w każdej naturze ludzkiej. A drzewo życia reprezentuje właśnie życie Chrystusa, życie Boga. Że my chcemy się uczyć od Boga życia. Że chcemy być tymi posłusznymi dziećmi, słuchającymi się naszego Ojca Niebieskiego. Amen. Od Niego się uczyć życia. Amen. Amen. To jest takie proste. I mamy ten wybór, kogo się chcemy słuchać. I takie wyzwanie dla nas, to jak tam z tymi waszymi znakami jest. Czy chcecie, kto ma te znaki, kto ich nie ma? Czy chcemy się modlić o te znaki? Co?
Jak to tam z wami jest? Macie te znaki, nie macie? Kto ma te znaki? Mówisz językami, modliłeś się o wypędzenie demonów, o uzdrowienie. Towarzyszyło ci to. Kto ma? Kto z was to ma? No kto to ma? No tak, ma. A kto nie ma, aby chciałby mieć te znaki? No, dobrze, to dobrze. No i czy teraz wierzysz w te znaki? Ci, coście podnieśli ręce, co mówicie, że nie macie tych znaków, a chcielibyście mieć. I teraz jest pytanie, czy wierzysz, że te znaki są dzisiaj dla każdego? To nie jest zarezerwowane dla apostołów, to nie jest zarezerwowane dla kościoła pierwszych wieków, a to jest zarezerwowane dla każdego, kto wierzącego. Amen? Amen. Amen. Dobrze, to ja już kończę i chcę się modlić o tych, którzy chcą, aby te znaki były